Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o więzionym od ponad 2 lat działaczu Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Rosjanie kontynuują niszczyć Ukrainę za wsparciem reżimu Aleksandra Łukaszenki.
Teraz pomaga Rosjanom na wszelkie sposoby.
Wydarzenia polonijne realizowane za granicą będą wspierane przez Fundację Wolność i Demokracja.
Możemy też w ten sposób sfinansować działania ogólnie nazwowym kulturalne, to co się w tym zamyka.
Święty Andrzej Bobola, apostoł Pińszczyzny i Polesia.
Piński jest bardzo jednoznacznie związany z rozwojem kultu świętego Andrzeja Boboli, ale także z jego działalnością duszpasterską.
Samochód w deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan twych, nie liczyliśmy tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż, chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości, tak ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut czeka w grodzieńskim więzieniu na rozpatrzenie apelacji od wyroku, który zapadł na początku lutego. Grodzieński sąd skazał go na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, oskarżając dziennikarza o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz wzywanie do sankcji na szkodę Białorusi. Obrońcy praw człowieka przyznali go za więźnia politycznego, a sfabrykowaną sprawę karną za politycznie motywowaną. Polak jest zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki od ponad 2 lat. Na poczet zasądzonej kary 8 lat więzienia działaczowi zostanie zaliczony dotychczasowy pobyt w areszcie w proporcjach zgodnych z białoruskim prawem. To oznacza, że w kolonii karnej spędzi jeszcze 5 lat. Rozprawa apelacyjna w sprawie Andrzeja Poczobuta odbędzie się 26 maja. Jednak to nie białoruski sąd będzie decydował o dalszym losie naszego rodaka, twierdzi wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Wawrzyk.
Ta decyzja sądu będzie wyznacznikiem tego, jakie jest stanowisko władz Białorusi, bo nie miejmy złudzeń. Sądy na Białorusi realizują dyrektywy polityczne Łukaszenki, więc to, co on ustali, taki wyrok zostanie wydany. Natomiast to będzie deklaracja swego rodzaju. Albo Andrzej Poczobut zostanie uniewinniony i wtedy będzie to odebrane przez Polskę jako sygnał pozytywny dla dalszego ewentualnego rozwoju relacji wzajemnych, albo też wyrok zostanie utrzymany, a to zamyka drogę do jakichkolwiek rozmów.
Od momentu aresztowania Andrzeja Poczobuta polski rząd nieustannie apeluje do władz Białorusi o uwolnienie dziennikarza oraz zaprzestanie represji wobec przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej. Pierwszą reakcją polskich władz na wydanie wyroku 8 lat więzienia dla działacza było zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa już ponad 450 dni. Agresor nadal dokonuje systematycznych zbrodni wojennych na ukraińskiej ludności cywilnej, ostrzeliwując obiekty infrastruktury broniącego się państwa i używając zakazanej broni. Strategia Putina polega na zastraszaniu narodu ukraińskiego, jednak to dane sił zbrojnych Ukrainy powinny zaniepokoić rosyjskiego przywódcę. Od początku wojny ilość straconych przez Rosję żołnierzy przekroczyła 200 tysięcy. Oczy całego świata zwrócone na Bachmut, miejscowość, która jest intensywnie szturmowana przez putinowską armię od ponad 9 miesięcy. Miasto, w którym mieszkało 72 tysiące osób, jest całkiem zniszczone. W dokonaniu tych brutalnych aktów terroru Rosja jest wspierana przez dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki. Wojska agresora przez cały czas są obecni na terytorium Białorusi, która służy do szkoleń, leczenia oraz przegrupowania rosyjskiej armii, a białoruski dyktator tłumaczy swoje działania zagrożeniem zewnętrznym. Natomiast obywatele kraju są przeciwni agresji przeciwko sąsiadowi, uważa prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zarembiuk.
Łukaszenka, mimo to, że obiecywał, że nigdy ze strony Białorusi nie będzie zaatakowana Ukraina, po raz kolejny skłamał. Teraz pomaga Rosjanom na wszelkie sposoby. Pomaga wbrew woli Białorusinów, bo większość białoruskiego społeczeństwa jednak jest po stronie ukraińskiej i rozumie, co się dzieje, że to Rosja zaatakowała, że to jest absolutnie pogrzebanie wszystkich praw i umów międzynarodowych.
Oprócz nieustającego wsparcia armii agresora, Łukaszenko zgodził się na rozmieszczenie rosyjskich głowiec jądrowych na terytorium kraju. Zapowiedź ta jest kolejnym świadectwem agresywnego wykorzystywania broni jądrowej przez Rosję i jej kontroli nad Białorusią. Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji i grup nieformalnych Bliżej Polski – Regranting – wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą. Konkurs jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ma na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych działań przez Polonię i Polaków mieszkających poza granicami Polski i ukierunkowanych na szeroko rozumianą promocję polskiej kultury, historii i sportu. Swoje oferty do pierwszego naboru otwartego konkursu można składać do 15 czerwca 2023 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi do 30 czerwca. Terminy realizacji projektów w ramach pierwszego naboru otwartego konkursu i okres możliwego wydatkowania pieniędzy nie wcześniej niż od 1 lipca i nie później niż do 30 listopada 2023 roku, a maksymalna kwota dotacji na realizację małego projektu wyniesie 10 tysięcy złotych. O tym, jakiego rodzaju inicjatywy zostaną sfinansowane, wyjaśnia wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz.
To mogą być różne działania. Mogą być działania od wydarzeń sportowych poprzez spektakle teatralne, jakieś koncerty. prace ewentualnie porządkowe na cmentarzach też możemy też w ten sposób sfinansować działania ogólnie nazwałbym kulturalne, to co się w tym zamyka.
Jak zaznaczają w Fundacji Wolność i Demokracja, nie patrząc na trudną sytuację polityczną i społeczną na Białorusi, gdzie polskość jest niszczona przez władzę, konkurs będzie obejmował i ten kraj. Szczegóły konkursu i jego regulamin znajdują się na stronie organizacji wit.org.pl. 26 maja odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie Andrzeja Poczobuta, skazanego przez łukaszenkowskie władze na 8 lat więzienia. Żeby wesprzeć rodaka i przypomnieć o jego sytuacji, w Białymstoku odbędzie się akcja Solidarności. Zapraszamy Państwo do wzięcia w niej udziału w piątek 26 maja o godzinie 18 przy Konsulacie Republiki Białoruś.
Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę, tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim za sztutę zwierzę patrzy w lufy strzelb. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę słuchawce suchy, metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowy, do sal w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdot szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko co ważne i aktualne.
16 maja Kościół katolicki w Polsce obchodził 21. rocznicę ustanowienia prezbitera i męczennika świętego Andrzeja Boboli patronem Polski. Urodzony 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka, wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie w wieku 20 lat. Później służył jako kaznodzieja, spowiednik oraz wychowawca młodzieży w Wilnie, Płocku, Warszawie, Łomży i Pińsku. W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobole pochwycili w pobliskiej wiosce. Przywleczony końmi do Janowa, był torturowany, a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za nogi i dobity szablą. O śladach Andrzeja Boboli na wschodnich kresach Rzeczypospolitej oraz wędrówce jego szczątek opowiada proboszcz parafii pod wyzwaniem świętego Stanisława Kostki w Wasilkowie, ojciec Aleksander Jacyniak.
Piński jest bardzo jednoznacznie związany z rozwojem kultu świętego Andrzeja Boboli, ale także z jego działalnością duszpasterską. Przede wszystkim dlatego, że tam pracował on duszpastersko, nie tylko w Pińsku, ale i w okolicach Pińska w latach 1642-46, a potem przez ostatnich 5 lat swojego życia 1652-57. I to właśnie wtedy zasłynął jako duszochwat albo łowca dusz, posługując duszpastersko nawet na bardzo odległych i podmokłych terenach Pińszczyzny. Duszochwat albo łowca dusz, dlatego że docierał on do terenów, gdzie nie docierali inni duszpasterze, docierał do ludzi, którzy żyli w takim stanie półpogańskim i starał się uporządkować ich życie od strony etycznej, od strony moralnej i przygarnąć do kościoła katolickiego. W tym zakresie był łowcą dusz. Tam też w podziemiach nieistniejącego dziś kościoła jezuitów został pochowany po swojej męczeńskiej śmierci i tam odnaleziono trumnę z jego ciałem w 45 lat po jego śmierci, gdy zjawił się ojcu Marcinowi Godebskiemu i polecił odnalezienie trumny z jego ciałem, a wtedy on roztoczy swoją opiekę nad Pińskiem i nad całą Pińszczyzną. Gdy odnaleziono trumnę z jego ciałem, ta trumna po raz pierwszy była wystawiona na widok publiczny właśnie w Pińsku. Jednocześnie w Pińsku rozpoczął się kult Andrzeja Boboli i tam rozpoczął się także jego proces informacyjny przed procesem beatyfikacyjnym. Potem, gdy świątynia pojezuicka została przekazana prawosławnym i gdy prawosławni chcieli to ciało pochować z powrotem w ziemi, jezuitom udało się uprosić władze carskie, aby te władze carskie pozwoliły na przewiezienie trumny z ciałem Andrzeja Boboli z Pińska do Połocka. Było to w roku 1808 i wtedy ta trumna z ciałem Andrzeja Boboli przejeżdżała także przez Mińsk. Było to w styczniu tego roku. Tak więc Pińsk jest jednym z miast, które jest jednoznacznie związane z działalnością duszpasterską, miejscem pogrzebania Andrzeja Boboli oraz rozwojem jego kultu. Ojciec Święty Pius XI, który jako nuncjusz apostolski był świadkiem tego, jak wojska bolszewickie w roku 1920 nacierały na Polskę i był świadkiem cudu nad Wisłą, on zadecydował, aby trumna z ciałem Andrzeja Boboli znajdowała się na zawsze w Warszawie.
Ojciec Zdzisław Jaśko, jestem jezuitą, pracuję w sanktuarium Andrzeja Boboli od roku. Święty Andrzej Bobola w 1938 roku wędrował przez Polskę od Krakowa, Czechowic, poprzez Poznań do Warszawy. I tu jego relikwie spoczęły pod ołtarzem jeszcze wtedy kaplicy, która była na jego cześć wybudowana czy wyodrębniona z budynku głównego kolegium ojców jezuitów. I parafia powstała w latach 1953. I od tego momentu już Andrzej Bobola miał swoje miejsce w Warszawie. Gdy popatrzymy na te relikwie, to zaraz nam się kojarzy kult związany z relikwiami świętego Andrzeja Boboli. I z całej Polski właściwie ludzie zjeżdżają tutaj, żeby się modlić. Przyjeżdżają pielgrzymki, które tu w sposób szczególny chcą znaleźć się w obecności Andrzeja Boboli. Ja muszę powiedzieć, że jak mieszkałem jeszcze dość niedawno poza Warszawą, dziwiłem się, skąd w ludziach tyle potrzeby modlenia się do Andrzeja Boboli i odwiedzania jego sanktuarium. To jest dość takie zastanawiające. Można by powiedzieć, że to jest jakiś ruch oddolny, wiara z ludu wzięta, która pokazuje, że Andrzej Bobola jest kimś wyjątkowym dla wielu ludzi, dla ludzi, dla kapłanów, dla nas tu jezuitów, którzy pracujemy przy tym sanktuarium.
Święty Andrzej Bobola jest niezwykle heroicznym przykładem wierności Bogu pośród największych nawet trudności. Jest przykładem wierności Bogu i wierze katolickiej wobec tych, którzy chcieliby tę wiarę zniszczyć, pomniejszyć czy uśmiercić. To, że wytrwał wierności Bogu do końca, aż do męczeńskiej krwi, może być wielkim przykładem dla wszystkich ludzi, którzy żyją dziś i którzy nierzadko nie są skazywani na tak drastyczne próby, na jaką był wystawiony Andrzej Bobola, by pozostać wiernymi Bogu, Ewangelii, prawdzie oraz tym wartościom, które w Ewangelii są zawarte.
Nas zaprowadzisz, Pan. rozmowy i gdy nic nam na drodze nie stanie, czy będziemy mogli zacząć na nowo? Bo wiesz, u nas nie zawsze jest słońce, choć przed deszczem nas chroni parasol. Czasem jednak przemoczy nam serce inny deszcz, co spływa po twarzy. Więc nas zabierz bez tych uśmiechów codzień rano, zostawianych na lustrze i bez ścian, w pośpiechu, by zdążyć na kolejny autobus do jutra. Bo my tu, a tak do jutra, do zaraz, do pierwszego i do wakacji, rozliczając geniuszy z geniuszy, a zjadaczy chleba z kolacji. Więc już jutro zaprowadź na spanie bez bagażu i bólu głowy. I gdy nic nam na drodze nie stanie, spróbujemy zacząć od nowa. Dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy? Dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy? Dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy?
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Brazyny będziemy kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego, pseudonim Ragner. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o słynnym swego czasu, lecz zapomnianym dziś w rodzinnym mieście Grodnianinie, polskim olimpijczyku Witoldzie Gerutto. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Piotrem Szczepanikiem oraz jego przebojowym utworze zatytułowanym Goniąc kormorany.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Z Naddniemnej Brazyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim, pseudonim Ragner, a także polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi. Jesienią 1944 roku dowodzone przez podporucznika Ragnera siły partyzanckie i konspiracyjne zgrupowania Południe były najpoważniejszym przeciwnikiem okupacyjnych władz sowieckich na Nowogródczyźnie. Według raportów sowieckich miały one przeprowadzić 86 tzw. aktów terrorystycznych, 6 dywersji i 24 inne napady zbrojne. Znaczna część owych aktów terrorystycznych to potyczki i starcia z grupami operacyjnymi NKWD narzucane przez sytuację oraz likwidację agentów sowieckich. Pod koniec października 1944 roku Ragner dał rozkaz podporucznikowi Mewie i sierżantowi Żydowi, by na czele patrolu w sile drużyny rozpoznali możliwość przemarszu na zachód w kierunku na Puszczę Nacką. Niestety w grupie Żyda znajdował się wprowadzony wcześniej do oddziału Ragnera agent NKWD o kryptonimie Bystry. W wyniku jego meldunków drużyna Żyda została zlokalizowana i 27 października 1944 roku rozbita przez grupę operacyjną NKWD koło hutoru Szejbaki. Poległ Aleksander Troniewski Olek, a w ręce NKWD wpadli podporucznik Mewa, ciężko ranny, i Jan Nosowicz, pseudonim Jesień. Pomimo tej porażki rozpoznanie możliwości przejścia na zachód było kontynuowane w listopadzie 1944 roku. Nie wydaje się jednak, by Ragner zamierzał wraz z oddziałem odejść za linię Kurzona. Chciał jedynie skorzystać z możliwości stwarzanej przez rozkazy Komitetu Głównego Armii Krajowej i Komendy Okręgu Grzyb oraz dać szansę ratunku ludziom najbardziej zagrożonym, wysyłając ich za linię Kurzona, gdzie nie byli znani i poszukiwani. Do końca pozostawał dowódcą dbającym o swoich żołnierzy. W rozkazie numer 54 z dnia 11 listopada 1944 roku pisał m.in. Sierżant ma się przerwać ze swoim oddziałem na tereny zajęte przez armię Berlinga i tam rozwiązać oddział. Marszrutę i sposób przebicia się pozostawiam do decyzji sierżanta. поручник oraz skompromitowani podoficerowie i żołnierze mają się przebić do centrum kraju. Do centrum kraju mają także prawo wyjechać te osoby, którym w ocenie dowódcy zagraża niebezpieczeństwo. W żadnym wypadku nie jest dozwolony wyjazd samowolny. Nieznane są efekty tych zaplanowanych przez Ragnera działań przerzutowych. Wiadomo jednak, że z możliwości wyjazdu do centrum kraju skorzystało wielu żołnierzy zgrupowania Południe. Spośród kadry odeszli m.in. porucznik Czarny, podporucznik Fred, podporucznik Smętek, sierżant Żyd oraz plutonowy Kuba. Warunki działania stawały się coraz cięższe. Teren nasycony był oddziałami NKWD i milicji. Wszędzie wkradała się agentura NKWD, przenikając nawet w szeregi organizacji podziemnej. By nie narażać ludności na represje, Ragner wraz z oddziałem przestał nocować we wsiach. Obozowano w lasach pod gołym niebem, stale zmieniając miejsce postoju. W czasie przemarszów likwidowano agenturę sowiecką i wymykano się obławom NKWD, z którymi dochodziło często do potyczek. Aresztowania rwały sieć organizacyjną, powodując coraz większe straty. 23 września 1944 roku w wyniku meldunku agenta NKWD Olcherowicza aresztowane zostały w Falkowiczach Izabela Jasińska, Wel Sędziówna, Marianna i Bronisława Tupko. Przy Marianie, będącej wówczas kurierką Ragnera, znaleziono meldunki dowódców pododdziałów i korespondencję Ragnera z komendą okręgu. Wkrótce po tym, w wyniku dalszych informacji dostarczonych przez agentów i danych uzyskanych podczas bestialskich przesłuchań aresztowanych żołnierzy AK, przeprowadzona została operacja NKWD na terenach leżących na zachód od Lidy. Aresztowano wówczas 19 osób, m.in. kapitana Ikara i podporucznika Władysława Kleger-Rudomino. W Krupowie aresztowany został sierżant Kot, zamordowany następnie podczas próby ucieczki z transportu do Lidy. Koło Żołudka zamordowano podchorążego Balińskiego Adlera. W hutorze koło Papierni poległ osaczony przez NKWD partyzant Klon. Zdążył zastrzelić lejtenanta NKWD. W dniu 13 listopada 1944 roku grupa operacyjna NKWD z Zapola zaskoczyła w hutorze pod Rłowcami podporucznika Rycze, który stawił opór i poległ w czasie walki. Na dziś kończymy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim pseudonim Ragner. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu walczącym z okupantem sowieckim i niemieckim na ziemiach współczesnej Białorusi, zapraszamy do słuchania programu z Naddniemnej Berezyny za tydzień.
polskie podróże na Białorusi.
Grodno ma dawną i bogatą historię sportową. Niejeden olimpijczyk rodził się i wychował w tym mieście. Wśród nieco mniej znanych grodzieńskich sportowców zasługuje na naszą pamięć Witold Gerutto. Aleksy Szota, witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z grodzieńską częścią biografii tego zasłużonego dla polskiego sportu lekkoatlety. W lutym 1932 roku w Gazecie Grodzieńskiej ukazał się artykuł o tym, że w domu numer 4 przy ulicy Poniatowskiego w Grodnie pojawił się jakiś tajemniczy duch. Zjawa podobno przenosiła rzeczy z miejsca na miejsce, wylewała gorącą wodę z czajnika i wydawała różne dziwne odgłosy. Dziennikarze pisali, że duch podobno najbardziej polubił młodego syna właścicieli, Witolda Gerutto, ucznia szkoły średniej. Gdy chłopca nie było w domu, duch się nie pokazywał. O duchu szybko zapomniano, a Witold wkrótce stał się światowej klasy sportowcem. Dom, gdzie mieszkał Gerutto w Grodnie, zachował się do dziś. Był częścią osiedla, które początkowo zabudowywała spółdzielnia oficerska. W 1923 roku oficerowie garnizonu grodzieńskiego utworzyli prywatną spółdzielnię mieszkaniową. Wykupili kawałek ziemi i założyli tam tak zwaną kolonię oficerską. Lecz zbudować udało się tylko 3 domy, reszta nie wzniosła się wyżej fundamentów. Powód był prosty – spółdzielnia zbankrutowała. Wśród 3 wzniesionych domów był też przyszły dom rodziny Geruttów. Po bankructwie kolonię oficerską zamieniono na kolonię pocztową, więc zamieszkali tam pracownicy Poczty Polskiej. Jednym z nich był ojciec Witolda, grodnianin, który jeszcze przed I wojną światową wyjechał do Mandżurii. Tam właśnie w Harbinie w 1912 roku rodził mu się synek Witold. W 1918 roku wraz z rodzicami wrócił do odrodzonej, niepodległej Polski. Witold miał predyspozycję do sportu. Już kończąc szkołę, mniej więcej wtedy, gdy miał spotkać w domu ducha, miał prawie 2 metry wzrostu. Był i koszykarzem, i siatkarzem, i biegaczem, i atletą. Trenował na prawie pustej wówczas ulicy Poniatowskiego, blisko domu. Rzucał tu oszczepem i dyskiem. Ulica bowiem była prawie pusta, był to skraj miasta i mało prawdopodobne było, by w kogoś trafił. Zaś miejscowi chłopcy chętnie biegali wzdłuż ulicy i przynosili mu z powrotem dysk i oszczep. W okresie międzywojennym reprezentował barwy Kresowi Grodno, AZS Wilno i Warszawianki. Był 9-krotnym mistrzem kraju, 2 razy w skoku wzwyż, 3-krotnie w pchnięciu kulą, 2 razy w rzucie dyskiem i jeszcze 1 raz w rzucie oszczepem, a także w 10-boju. W 1938 roku, w czasie Mistrzostw Europy w Paryżu, odniósł swój największy sukces, zdobywając w 10-boju tytuł wicemistrzowski. Wynik ten był rekordem Polski i rekordem życiowym Gerutty. Obiecano mu dalszą wspaniałą karierę sportową. Ale rozpoczęła się II wojna światowa i cały świat na lata zapomniał o sporcie. Po wojnie Gerutto jeszcze 14 razy stawał się mistrzem Polski w różnych dyscyplinach i nawet udało mu się wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 1948 roku. Najlepsze lata miał jednak już za sobą. Po zakończeniu kariery zawodnika stał się trenerem. W powojennej Polsce bardzo aktywnie uczestniczył w odbudowie infrastruktury sportowej kraju, działał w organizacjach sportowych. Za wybitną działalność w rozwoju sportu był wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasług i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1973 roku i został pochowany na cmentarzu na Powązkach w Warszawie. Dzisiejsze Grodno szczyci się swoją historią sportową, ale z jakiegoś powodu tylko tą powojenną, związaną ze Związkiem Radzieckim. A przecież pierwsi olimpijczycy grodzieńscy zaczynali swoje kariery jeszcze za czasów carskich, a w międzywojennej Polsce w mieście działało kilka bardzo popularnych klubów sportowych. Z pewnością Witold Gerutto jest jednym z tych, kogo warto upamiętnić. Można by było postawić mu pomnik właśnie tam, gdzie trenował rzut oszczepem, kilka metrów od jego rodzinnego domu. A może i miejsce dla tajemniczego ducha z lat szkolnych Witolda by się tam znalazło? Na tym żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne podróże historyczne.
Believe. pękają twarze, które wzrokiem zabijają ludzie, którzy nigdy nie kochali o uczuciach, bo zapominali.
To miasto zabija nas, zabija przez cały czas. To miasto zabija nas, zabija przez cały.
Ulice, które brudem zarastają twarze, które gazem oddychają ludzie, w kolejce po powietrze ich życie nie stanie się lepsze.
To miasto zabija nas, zabija przez cały czas. To miasto zabija nas, zabija przez cały.
Nigdy się nie uśmiechają ludzie, których wychowuje zbrodnia.
Miasto, którym Bóg zapomniał.
To miasto zabija nas, zabija przez cały czas. 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 To miasto zabija nas, zabija przez cały czas.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Piotrze Szczepaniku oraz jego przebojowym utworze Goniąc kormorany. Piotr Stanisław Szczepanik to polski piosenkarz, aktor i kompozytor, urodzony 14 lutego 1942 roku w Lublinie. Znany jest z takich przebojów jak Żółte kalendarze, Kochać, Goniąc kormorany, Puste koperty, Zabawa podmiejska czy Nigdy więcej. Karierę estradową rozpoczął w lubelskim teatrze lalki i aktora oraz kabaretach Czart i Dren 59. W 1963 roku piosenkarz wziął udział w drugim ogólnopolskim konkursie piosenkarzy studenckich w Krakowie. Wiosną następnego roku uczestniczył w giełdach piosenki. Sukces odniosła wykonywana przez niego piosenka Kolega Słońce. Debiutem wokalisty przed szerszą publicznością był występ na drugim Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1964 roku. Jednak zaprezentowane tam jazzujące piosenki nie wzbudziły szerszego zainteresowania. We wrześniu tego samego roku wziął udział w Festiwalu Teatrów Studenckich w Zagrzebiu, a miesiąc później w drugim polsko-skandynawskim tygodniu studentów w Turku. Po powrocie do kraju Szczepanik w ponownym występie na krakowskim festiwalu zdobył 4. miejsce. Zauważony jeszcze w Zagrzebiu przez Andrzeja Korzyńskiego, kierownika zespołu Ritzer Car 64, otrzymał od niego propozycję współpracy. W styczniu 1965 roku piosenkarz dokonał premierowych nagrań z grupą Andrzeja Korzyńskiego. Zarejestrowano wtedy Zabawę podmiejską i Żółte kalendarze, piosenkę, która stała się wielkim przebojem roku. Odtąd nagrania Szczepanika przewodziły plebiscytom popularności i młodzieżowym listom przebojów z lat 1965-1967. W kwietniu 1965 roku artysta zrealizował dla polskich nagrań materiał na pierwszy mini-album, który nakładem 390 tysięcy egzemplarzy ustanowił rekord sprzedaży. O popularności wokalisty świadczyły roczne podsumowania plebiscytów radiowej piosenki miesiąca. W 1965 roku czołowe miejsca zajmowały Żółte kalendarze, Goniąc kormorany, Dzień niepodobny do dnia i Nie jestem sobą. A rok później Kochać i Nigdy więcej. W latach 70. Piotr Szczepanik występował solo przy akompaniamencie gitary. programach muzyczno-poetyckich oraz z recitalami pieśni i romansów. Śpiewał także utwory Adama Nowaka. Działał też jako aktor. Zagrał m.in. tytułową rolę w telewizyjnej adaptacji Hama Elizy Orzeszkowej w roku 1979. W latach 80. artysta zaangażował się w działalność polityczną. W listopadzie 1980 roku wystąpił z programem Pieśni Powstania Listopadowego. Był organizatorem Festiwalu Piosenki Prawdziwej oraz koncertów w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Powrotem na estradę był udział w 1987 roku w imprezie Przeżyjmy to jeszcze raz, 25 lat niebiesko-czarnych w Sopocie. Od 1992 roku Piotr Szczepanik występował na estradzie z repertuarem poetyckim, piosenkami do wierszy Bolesława Leśmiana, Jana Lechonia, Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego. Artysta zmarł 20 sierpnia 2020 roku. Po uroczystej mszy świętej, która miała miejsce 31 sierpnia w Archikatedrze Lubelskiej, został pochowany na cmentarzu Stare Powązki, u boku swojej żony Krystyny Wąsowskiej-Szczepanik, zmarłej w wieku 28 lat na białaczkę. Aby piosenka mogła stać się wielkim przebojem, słuchacze powinni móc się utożsamić z jej tekstem i odnieść go do własnych doświadczeń. Tak twierdził Piotr Szczepanik. Jego utwór z 1966 roku idealnie spełnia te warunki i między innymi dlatego jest pamiętany do dziś. Do jego popularności przyczyniła się też z pewnością chwytliwa melodia i taneczny, wręcz dancingowy rytm, na którego tle wokalista wyśpiewał historię końca lata nad Mazurskimi Jeziorami. Przed Państwem goniąc kormorany.
W szarej mgle wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Jezior żagle zdjął, mgieł porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Nie żegna tu dziś, tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sidobia wiatr. Już wracać czas. Mgły ściga wśród sitowia wiatr, już wracać czas.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Thank you. pewnie jeszcze szybszy chciałeś być. Widzisz tu przy drodze twojej, już nie zdążysz, nie zobaczysz nic. Zabierają kupę złomu.